wieczór z kulturą.
Dobry wieczór z kulturą, Tomasz Olszewski. Witam Państwa. Dzisiaj będzie zdecydowanie plastycznie, jeśli chodzi o tematy. Na początek odwiedzimy Państwową Galerię Sztuki w Sopocie. Później opowiemy o wystawie, która jutro będzie miała w klubie Plama na Zaspie miejsce, a następnie zajrzymy do Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie, a raczej opowiemy o tym, jak artyści związani z tym ośrodkiem niebawem przedstawią swoje prace w Belgii. Zapraszam.
Dobry wieczór z kulturą. Wieczór z kulturą.
Traktat o rozpakowywaniu sztuki. Wystawę doktora Filipa Ignatowicza można oglądać od soboty w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Z wykształcenia malarz i reżyser, na co dzień wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, prezentuje dzieła sztuki, które zamawia w internecie i rozpakowuje na swoim kanale w mediach społecznościowych.
Wiecie, co chcę powiedzieć? Że witam Was w nowym odcinku Art Unboxingu. A to będzie odcinek z cyklu Best Friends Forever.
Wystawa, nad którą chyba pracowałeś bardzo wiele lat, bo ona jest pokłosiem tak naprawdę innego Twojego działania w internecie.
To jest albo blisko, albo ponad 10 lat. Kawał czasu i śmiesznie, bo na niektórych z tych działań wideoperformatywnych, które są w sieci, zwyczajnie widać, jak się starzeje, trochę tak jak na malarstwie opałki, jak on do tych obrazów, gdzie notuje pędzlem czas, zaczął dodawać swoje zdjęcia, na których widzimy upływ czasu też na nim. No to ja trochę podsumowując taki projekt, bo to jest tak naprawdę taka wystawa podsumowująca, zaczynam widzieć, że ten czas upłynął. On upłynął, ale nie uważam, żeby był zmarnowany. I to jest chyba takie ogromne poczucie szczęścia, które mam dzisiaj, bo próbuję zrobić coś takiego, co wydaje mi się, że nie jest proste, bo taką moją misją, celem jest próba pokazania tego, że sztuka jest po prostu fajna. To jest prozaiczne hasło i może się wydawać głupie, trywialne, ale sztuka jest treścią całego mojego życia. Ale uważam, że sztuka jest też genialnym narzędziem do zmiany świata na lepsze, bo sztuka ma tą niesamowitą zdolność, że staje się lustrem. Możemy się w niej przejrzeć, możemy coś zarchiwizować, zapisać jakieś idee, a jednocześnie każdy kontakt ze sztuką uwrażliwia. Uwrażliwienie jest drogą do budowania empatii. Jeżeli wszyscy w sobie rozbudujemy empatię i będziemy decyzje podejmować właśnie za pomocą tego kompasu empatyczności, to świat będzie lepszy. Więc kiedy pytają mnie, jak zmienić świat na lepsze, to ja nie muszę zmieniać go tylko i wyłącznie swoją sztuką. Ja mogę sprawić, żeby moja sztuka była platformą do sztuki innych osób, do sztuki tych osób, których działalność też mi się wydaje niezwykle cenna. I to jest moim zdaniem nietypowe działanie o tyle, że bardzo często w tym małym świecie kultury my ze sobą bardzo mocno rywalizujemy, trochę tak jak sportowcy. Ja w sobie przez wiele lat miałem ogromną taką gonitwę, taką wręcz ambicjonalną, żeby coś takiego robić. Nawet nie wiem, kiedy mi to przeszło. A w pewnym momencie jakby zmieniłem sposób działania. Próbuję zrobić rodzaj platformy skupionej wokół sztuki współczesnej i tych nowych obiegów dystrybuowania sztuki. Tego, że sztuka może pojawiać się na t-shircie, na płatkach śniadaniowych, że ten kontakt ze sztuką czasami może być niespodziewany, inny niż właśnie zakładalibyśmy. I właśnie przez to, że on jest inny niż zakładalibyśmy, on nie musi odstraszać tego statystycznego odbiorcy. Dlatego działanie Art Unboxing, działanie, które zaczęło się 10 lat temu na kanale YouTube'owym, gdzie stwierdziłem, że skoro są unboxingi, w których ludzie są gotowi nagrywać się przed kamerą, jak otwierają telefon komórkowy, buty, torebkę, perfumy i pokazują, jaki to ma blichtr, jakie to jest drogie, jakie to jest ekskluzywne. A ekskluzywne to jest strasznie brzydkie słowo. Uważam, że to jest jedno z najbrzydszych słów. Ja się przeklinać nie boję, uwielbiam robić to wręcz namiętnie, ale ekskluzywne jest fatalnym słowem. Ono znaczy, że ekskludujemy, wykluczamy kogoś, a ja chcę, żeby to było inkluzywne. Więc ja zacząłem otwierać przed kamerą dzieła sztuki, tak jak to zazwyczaj było robione. Unboxing, art unboxing.
Tutaj na tej wystawie możemy zobaczyć między innymi ekrany, na których są te Twoje odcinki, także inne dzieła sztuki, nawet te zapożyczone ze sztucznej inteligencji.
prezentuję w formie instalacji rzeczywiście moje działania, które tutaj tworzą taki pejzaż kakofonii internetu. Są trochę jak taki click farm w jakimś azjatyckim kraju, gdzie są sprzężone ze sobą tablety i telefony, żeby robić wirtualny, nieistniejący ruch internetowy i fikcyjne lajki. Pokazuję to trochę w takiej formie. Więc tu widz się w ogóle zaznajamia z tą ilością tego, bo tak naprawdę, żeby zobaczyć je sobie z pojedyncza, to może wrócić do domu i odpalając YouTube'a www.artunboxing.com może zrobić to za pomocą telefonu, tableta, laptopa czy czegokolwiek. Więc tu jest to przełożone na język galeryjny, a jednocześnie ta ilość tych odcinków na przykład tłumaczy, skąd się bierze ten aneks w postaci kolekcji prezentowanej wyżej, albo skąd się bierze cała wieża i totem pudeł, bo ja nie wyrzuciłem żadnego pudła z tych skolekcjonowanych, rozpakowanych prac, a tutaj w galerii ustawiam to jako czterometrową wieżę, którą właśnie nazywam totemem, bo totem ma w sobie coś z rytuału, coś z takiej delikatnej sakralizacji. My często sztukę kładziemy na takie ołtarze, ale tak jak ja ją z tych ołtarzy chcę ściągać, pokazać, że wcale nie musi być jakaś taka autoteliczna, sakralna, ja jednak tą sztukę wierzę. Ta sztuka jest takim moim konfiteor i wyznaniem wiary, więc kumulując tą energię wokół tego totemu, spotykamy się tutaj trochę jak wyznawcy sztuki. A jednocześnie, będąc na drodze do stawania się taką twarzą dostępu do sztuki w ramach tego kanału Art Unboxing, ja sobie zdałem sprawę, że właśnie staję się awatarem. Chciałbym być takim Robertem Makłowiczem polskiej sztuki, bo wydaje mi się, że potrzebujemy takich postaci, które by oswoiły sztukę. Tak jak zostały oswojone kulinaria, że to jest nagle coś fajnego, gotowanie. Dla mnie było od zawsze, ale wiele osób potrzebowało takiego oswojenia, że podróże mogą być fajne, że te narracje, których uczy nas historia, mogą być fajne. Brakuje nam, żeby ktoś zrobił coś takiego jakby dla sztuki, sztuki współczesnej, która często się wydaje odpychająca i trudna.
Więc czyli chcesz być takim Makłowiczem sztuki?
Dokładnie tak. I się pod tym podpisuję. I stąd też właśnie na drodze do tego zasiliłem dwa modele sztucznej inteligencji z sobą, moimi przemyśleniami. Jeden po to, żeby na podstawie traktatów dadaistów, surrealistów, manifestów futurystycznych, na podstawie 30 stron moich notatek, jeden model sztucznej inteligencji spróbował zbudować tytułowy traktat o rozpakowywaniu sztuki. Chciałem to, żeby to było jak najbardziej obiektywne. Bo wszędzie wychodzi na to, że jeżeli ja próbuję być właśnie tym awatarem, to jest tak ja, więc chciałem to troszeczkę chociaż spróbować odciąć od tego ja i zrobić to bardziej obiektywnie. Ale następnie uznałem, że przecież ja nie powinienem przeczytać tego traktatu, skoro nie ja go napisałem w pewnym sensie. Więc znalazłem inny model, który na podstawie tych wszystkich nagrań mnie w internecie stworzył werystyczny, wirtualny klon mojej osoby, klon mojego głosu, który zasilony tym tekstem przeczytał to za mnie po polsku i po angielsku. I ja, są takie momenty, że ja rzeczywiście słyszę w tym swój głos, a są takie momenty, że ja nie słyszę w tym mojego głosu. Jednocześnie jest to też troszkę przerażające, że to jest aż tak dobrze mimo wszystko wychodzi. Kogoś by się dało oszukać.
Ale wydaje mi się, że ważne jest to, że to są rozbite ekrany, które leżą na podłodze, więc trochę jakby wyśmiewasz się z tej sztucznej inteligencji.
Trochę spadła. Spadła z piedestału, się rozbiła. Nie, ja się, to nie jest kategoria wyśmiewam, nie wyśmiewam. Ja z niej po prostu skorzystałem jako narzędzia, a ta forma tych rozbitych ekranów, ona bardziej po prostu podbija ten taki efekt glitcha, taki efekt multiplikacji, repetycji, tych powtórzeń, tego potwornego namiaru społeczeństwa konsumpcyjnego, o którym traktuję i którego jest tu pełno, bo tuż obok znajdują się malarskie atrapy realnych koszulek, które funkcjonują w obiegu, które były realnymi współpracami art brandingowymi czy cross brandingowymi pomiędzy markami a konkretnymi osobami twórczymi, więc ja trochę się zachowuję czasami jak archiwista, bo ja robię, w ogóle maluję atrapy istniejących przedmiotów w skali 1:1, więc uznałem, że przemaluję atrapy tych koszulek jako rodzaj takiego konsumpcyjnego archiwum. Przemalowane zostają też do ogromnej skali takie proste dokumenty, które są fakturami zakupu dzieł sztuki, które są korespondencją z urzędem celnym, gdzie nagle stoję za zadaniem, kiedy importuję dzieło sztuki, wyjaśnić celnikowi, co to jest sztuka, bo ja muszę odpowiedzieć, do czego służy zakupiony przedmiot, a do czego służy sztuka. Ja nie potrafię.
Tak, już czytałam tam ten.
Zabawna odpowiedź, nie?
Tak, ale wydaje tak. mi się, że... Nie będę decydowała, warto przyjść i posłuchać. Ale ja bym chciała wejść na pierwsze piętro, bo my
tylko
jesteśmy.
Tylko powiem jeszcze, że wydaje mi się, że nie wiem, czy to tak dobrze rozbawiło celników, bo to, jakie mi cło na imporcie tego Damiena Hirsta dowalili, to straciłem wszystkie oszczędności, no.
Dobrze, to wejdźmy na górę, bo to jest ten pierwszy poziom wystawy, a na drugim poziomie prezentujesz te prace.
Tak.
Jestem jedną z wielu fanek mojego syna, bo wiem, że ma na świecie dużo. Filip, oprócz tego, że jest wspaniałym artystą, co słyszałam z osób, które się znają na sztuce.
Podczas wernisażu.
Natomiast ja wiem, że jest wspaniałym człowiekiem i z tego też jestem dumna. Myślę, że ten zamysł tej wystawy, na której jesteśmy, to już się wydarzył parę dobrych lat temu, bo to są zbiory sprzed kilku lat. Filip od początku do końca zawsze myśli, jakby kupując jedną rzecz, już wie, gdzie ona będzie wisiała i co ona będzie sobą reprezentowała. Za to go bardzo podziwiam właśnie.
Czyli tych paczek przychodzi dużo do domu?
Tak, na szczęście w domu ma swoją pracownię, wykorzystuje całą piwnicę, to tam jest ciężko przejść. Także cieszę się, że w tej chwili trochę rzeczy tutaj jest, bo przynajmniej w domu luz.
No i tu jest ta sztuka, którą tak. rozpakowałeś.
Chciałem sprawić, żeby sztuka była demokratyczna. Chciałem ją spopularyzować, udostępnić przez internet w sposób zdalny, za darmo. Pierwsza moja duża wystawa związana z art unboxingiem była zrobiona właśnie w czasach głębokiego COVID-u, tylko i wyłącznie jako pokaz internetowy. Natomiast tutaj w PGS-ie, w ogromnej, renomowanej, fantastycznej przestrzeni, gdzie naprawdę mnie przyjęto z tak otwartym sercem, że do tej pory jestem wzruszony i na początku ta przestrzeń wręcz była taka onieśmielająca, bo duża, a podczas wernisażu, co mnie jeszcze bardziej po prostu zaskoczyło, że tu każdy centymetr kwadratowy został wypełniony widzami. To było szokujące i do tej pory jestem wzruszony i onieśmielony. Ale w tej przestrzeni, którą dostaliśmy do dyspozycji razem z kuratorką tego projektu, niezastąpioną Marią Balińską, mieliśmy właśnie ten komfort, że ta przestrzeń jest podzielona na parter i antresole. W związku z tym bardzo wyraźnie dało się oddzielić realizację moich dzieł od tych, które właśnie ja skolekcjonowałem. Bo tak się śmieję, że właśnie ja chciałem tą sztukę zdemokratyzować, spopularyzować, a z przypadku wyszło, że jestem też kolekcjonerem, bo to było działanie nieplanowane. Teraz już, ja już nie wiem, czy to jest tak, że ja posiadam te rzeczy, czy to te rzeczy posiadają mnie. To jest bardzo trudna relacja, ale niezwykle dla mnie cenna relacja.
Jakie dzieła tutaj możemy zobaczyć?
Zbiór nazwisk uważam, że jest niezły i to trochę jest też tak, że w obszarze mojego poczucia humoru i ironii, której mam nadzieję, że jest dostrzegalna i jest tutaj dużo, sam ten greps, że ta indywidualna wystawa ma w sobie ukrytą taką zbiorową wystawę właśnie tych dzieł rozpakowanych, właśnie tego, co zostało takim zaczerpnięte z tego kazusu rauschenbergowskiego w relacji do Willema de Kooninga. Na otwarciu tej wystawy zacytowałem nie żadne słowa od myślicieli, osób, które są związane z kulturotwórczością i analizą historii sztuki. Ja przy otwarciu powiedziałem, że zacytuję Quebona Fide, rapera, który powiedział, że jest marketingiem i nieśmiesznym memem w jednym z utworów, ma taki wers. I ja trochę się tak tutaj poczułem, że ja trochę jestem marketingiem i nieśmiesznym memem, bo zrobienie tych utworów z kolekcji aneksem do mojej własnej wystawy, kolekcji, która w tym przypadku, to jest też niezwykły przypadek właśnie, bo w przypadku tego case'u ona, ta kolekcja staje się też swojego rodzaju utworem. To się rzadko zdarza.
No to rzuć kilka nazwisk.
Damien Hirst, Banksy, Marina Abramowicz, David Hockney, Shepard Fairey, Ai Weiwei. No gdzie nie spojrzę, jest ich więcej. Christo, Shirin Neshat, Jeffa Koonsa jest gazeta, JR, no, Koz, Takashi Murakami, Łódź Kaliska, Ricky Powell. No nie wiem, czy wymieniać wszystkich.
Ale no może nie, wszystkich
jest,
już
jest
nie.
Jest sporo, jest naprawdę sporo.
W takim razie, które, bo na pewno obserwujesz ten swój kanał, które wzbudziło największe uznanie twoich followersów, twoich obserwujących?
Ja pamiętam, że takim odcinkiem, który się cieszy zazwyczaj dużą jakby popularnością i właśnie estymą wśród osób obserwujących kanał, jest chyba pierwszy wrzucony, bo pokazałem, że artysta to tylko zabawka i to jest odcinek, który jest dedykowany bootlegowi, czyli takiej sztuce, która się zamienia w jakby figurkę, zabawkę taką akcyjną, figurkę fejkową, która jest po prostu tekstem artystycznym i Rajka, taki artysta brytyjski, zrobił Andy'ego Warhola jako figurkę z Gwiezdnych Wojen i wydaje mi się, że ten odcinek nadal gdzieś ma tam jakoś sporo i długo miał najwięcej wyświetleń. Niestety to jest na razie bardzo małe grono publiczności, bo wiadomo jak jest z kulturą, te treści nie są aż tak...
Torebki i inne przedmioty mają większe zdjęcie.
Dokładnie, więcej fanów jest, kurczę, butów niż sztuki. I to jest czasami przykre, bo w butach się tylko wygląda, a w sztuce się można przejrzeć. No i to jest coś innego. A wracając jeszcze do tych słów, że jestem marketingiem i nieśmiesznym memem, to z tym nieśmiesznym memem tu też się łączy taka historia, że na wystawie prezentuję 52 memy wyklejone w atrapach aparatów telefonicznych jako memy, templatki znane z tych memów, które krążą w świecie i też memy totalnie zrobione autorsko, każdorazowo przygotowane przeze mnie tak, że tyczą się świata sztuki, art worldu, kondycji sztuki, bo wydaje mi się, że dzisiaj jakby taka instytucjonalna, czy nawet pozainstytucjonalna krytyka, która często polega na napisaniu siarczystego tekstu hejtującego sztukę, ona niekoniecznie ma prawo coś zmienić. Ja mam wrażenie, że właśnie tak trochę wpisując się w taki nurt krytyczny, właśnie językiem tych memów, ale takich memów, które robią to w sposób, mi się wydaje, że czuły, jest się w stanie zrobić jakby więcej, żeby zrobić jakiś rodzaj taki weryfikacji, nie chcę powiedzieć diagnozy, bo nie czuję się lekarzem, ale mam wrażenie, że to w sposób ciepły może określić nasze wartości. I to nawet jak tu rozmawiamy i patrzymy, że tam ileś osób stoi, pokazuje sobie palcami te telefony i się zaśmiewają, jest dla mnie czymś niezwykle cennym, bo bałem się, że to tylko mnie śmieszy, a ten ogląd tutaj publiczności, która naprawdę tak żywo na to reaguje, jest dla mnie czymś niesamowitym.
Dzień dobry, czy mogę zapytać, jak się wystawa podoba?
Trafiłyśmy tu całkiem przypadkiem, bo przyjechałyśmy specjalnie z drugiego końca Polski na inną wystawę. Ale jest to wartość dodana, bo ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo lubię projekty artystyczne, które są takie interdyscyplinarne, takie ze skrzyżowania socjologii, popkultury, sztuki, więc ja jestem pod ogromnym wrażeniem i sam koncept odpakowywania sztuki, unboxingu jest po prostu dla mnie niesamowity.
Po przejściu razem z autorem całości teraz już kontemplujemy poszczególne dzieła i no i jest super po prostu. Jesteśmy tutaj już prawie 2 godziny i pewnie jeszcze zostaniemy.
Wygrane podwójnie.
Wystawa Filipa Ignatowicza Traktat o rozpakowywaniu sztuki potrwa w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie do 21 kwietnia. Z artystą rozmawiała Marzena Bakowska.
Dobry wieczór z kulturą. Dobry wieczór z kulturą.
Gośćmi audycji Dobry Wieczór z Kulturą są dzisiaj dwie osoby. Julia Boros, która jest główną bohaterką, ponieważ to jej wystawa jutro zostanie otwarta w klubie Plama, i Wojciech Boros, poeta, a prywatnie ojciec.
Tak jest.
Witajcie. I teraz, jak to się stało, że córka nie podjęła pióra po ojcu? No ja wiem, że ojciec jeszcze żyje, jeszcze ma przed sobą dużo wierszy, ale wybrała zupełnie inne media.
No, pewne próby były, była nawet jakaś mini nagroda gdzieś tam w 5. czy 6. klasie szkoły podstawowej, ale jednak Julia doszła do wniosku, że będzie się wypowiadać poprzez media plastyczne, a być może to jest jej bardziej bliskie, po prostu ona jest nieco mniej gadatliwa niż ja i najprawdopodobniej myślę, że to z tego wynika, a sztuki plastyczne też dają taką możliwość, że jakby pewnie można się za nimi nieco ukryć i myślę, że to też jest dla niej w jakiś sposób wygodne, bo jest to forma przekazu, a nie musi jakby wystawać na zewnątrz z nich. z tych dzieł plastycznych.
Była wystawa rysunku, była wystawa malarstwa, teraz czas na wystawę fotografii. Czy to znaczy, że już malarstwo i rysunek Julii Borys nie interesują?
Interesują, ale nie do końca mogę się w nich odnaleźć teraz, więc pozostaje fotografia.
Fotografia to jest coś takiego, co kojarzy nam się oczywiście z jakąś galerią sztuki, ale prywatnie wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z tym, żeby starać się uwiecznić swoje podobiznę, niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdują, czyli po prostu jesteśmy zasypani fotografiami obiektów, które są tematami zarazem. Czy tutaj mamy też do czynienia z obiektem, który jest tematem, bo z tego, co wiem, będą tam obrazy przedstawiające autoportrety?
Ja myślę, że to jest taka sytuacja, że jeżeli chodzi o te fotografie, bo ja część z nich widziałem, chociaż całości nie widziałem, właściwie całości nikt nie widział tej wystawy, tam jest kilkanaście zdjęć, to jest rodzaj jakiegoś takiego intymnego portretu, gdzie dużą rolę gra światło i właśnie ten rodzaj takiego czegoś, że jest to fotografia co prawda cyfrowa, ale ona do złudzenia przypomina fotografię analogową, a wręcz powiedziałbym tak, że jeżeli ktoś by nie wiedział, że to jest fotografia cyfrowa, to wziąłby ją za analogową. W przypadku tej analogowej problem jest w tej chwili już taki dość poważny techniczny i finansowy, więc coraz więcej artystów i artystek sięga po takie media cyfrowe i myślę, że tutaj mamy do czynienia właśnie z czymś takim, co można by nazwać swoistym rodzajem intymnego selfie i myślę, że warto dlatego właśnie to zobaczyć, bo to ma zupełnie taki inny wymiar i pokazuje też, do czego może posłużyć fotografia cyfrowa, jeżeli znajduje się w rękach kogoś, kto się na tym po prostu trochę zna i wie, jaki efekt chce uzyskać.
Jak długo będzie można te zdjęcia oglądać? Bo jutro można je zacząć oglądać, ale rozumiem, że przez jakiś czas będą się w plamie znajdowały.
Z tego, co rozmawialiśmy z plamą, to zdjęcia będą pokazywane do 30 kwietnia od jutra, czyli od godziny 18, także to są prawie 3 tygodnie, więc będzie okazja je obejrzeć w godzinach otwarcia klubu Plama.
A jakie to są formaty? To są duże fotografie?
Małe.
Jak małe? Bo nie wiem, co znaczy, bo dla artysty może coś znaczyć małe, no bo, czyli nieduże, ale dla odbiorcy większe niż pocztówka?
Ledwo. Szczerze mówiąc, nawet można powiedzieć, że w formacie dużej pocztówki.
A z czego wynika tak, że tak powiem, minimalistyczne podejście do fotografii?
Na pewno z przyczyn technicznych, ponieważ jest to tańsze, a że finansuje to sama, no to wiadomo.
Myślę, że to też ma być nawiązanie troszeczkę do takich starych fotografii, które rzeczywiście były bardzo często w maleńkich formatach i tutaj też jest taka próba przeprowadzenia właśnie czegoś takiego w fotografii, żeby powrócić też do jej źródeł, bo my jesteśmy teraz przyzwyczajeni do takich wielkoformatowych fotografii, które nas atakują zewsząd, przerobionych w Photoshopach i innych tam programach do obróbki zdjęć, które powodują, że no te zdjęcia są odrobinę nierealne, a te właśnie mi się wydaje, że idą w taką stronę czegoś końcówki jakiegoś XIX wieku, początku XX wieku, mają w sobie coś takiego, jakby były robione zza szyby, rozmyte, niewyraźne. I to też jest ich urok, że właśnie tworzy się tam zupełnie inna struktura, taka też bardziej mi się wydaje intymny kontakt z taką fotografią będzie dla widza czy widzki, niż miałoby to miejsce w przypadku wyraźnych, kolorowych, dużych fotografii.
Jak dużo jest tych fotografii na wystawie?
14.
Jakie inspiracje pojawiły się w życiu Julii Borys?
Myślę, że dużą inspiracją na pewno były fotografie Francesky Woodman, ale też fotografie, które po prostu widzę gdzieś na co dzień, nawet z albumów rodzinnych czy na targach staroci. No myślę, że jest w nich jakaś magia, która mnie przyciąga i trochę próbuję to odwzorować w swoich fotografiach.
Jutro klub Plama, ulica Pilotów na Zaspie, wystawa fotografii Gdański Archipelag Kultury Plama. Julia Borys i Wojciech Borys byli gośćmi w Radiu Gdańsk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dobry wieczór z kulturą.